Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym omówienie wskazań dla spowiedników wydanych przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa. Następnie rozmowa księdza Seweryna Wąsika z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem o kościele na Białorusi. Natomiast ksiądz Dariusz Kowalczyk w ramach swojego cyklu rozmów z Benedyktem XVI podejmie kwestię liturgii. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Kapłan sługą Bożego Miłosierdzia. Taki tytuł noszą wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych, które wydała Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. Podpisali je na początku Wielkiego Postu prefekt tej dykasterii, kardynał Mauro Piacenza i jej sekretarz arcybiskup Celso Morga. Dokument rozesłano do wszystkich krajowych konferencji episkopatu. Obecnie można go również znaleźć w 6 głównych językach europejskich na stronie internetowej tej kongregacji.
Liczący ponad 60 stron dokument Kongregacji do Spraw Duchowieństwa składa się z dwóch części. Pierwsza, pod tytułem Posługa pokuty i pojednania w perspektywie świętości chrześcijańskiej, omawia aktualne znaczenie spowiedzi sakramentalnej i jej naturę. Daje też wskazania praktyczne dotyczące dyspozycji penitentów i spowiedników, aspektów liturgicznych tego sakramentu i formacji do jego sprawowania. Drugą część dokumentu poświęcono kierownictwu duchowemu. Przypomniano, że praktyka ta istnieje już od pierwszych wieków Kościoła i do dziś ma znaczenie dla życia chrześcijańskiego nie tylko osób duchownych czy konsekrowanych, ale także świeckich. Wskazano na jej specyficzny cel, którym jest rozpoznanie woli Bożej. Zawarte tu uwagi praktyczne dotyczą przymiotów samego kierownika duchowego i poszczególnych kategorii osób korzystających z jego kierownictwa.
Tekst wskazań Kongregacji do Spraw Duchowieństwa na temat spowiedzi i kierownictwa duchowego kapłan sługą Bożego Miłosierdzia uzupełniają dwa dodatki. Pierwszy to rachunek sumienia dla księży. Jego zamieszczenie raz jeszcze przypomina, że sami spowiednicy winni regularnie przystępować do tego sakramentu. Drugi dodatek zawiera modlitwy dla kapłana do odmówienia przed i po spowiadaniu. Oba teksty podano po łacinie i w tłumaczeniu.
Krokiem wstecz w relacjach chińsko-watykańskich stała się kolejna sakra biskupia udzielona bez zgody papieża. Mimo wyraźnego sprzeciwu Stolicy Apostolskiej, święcenia księdza Josepha Huanga Minjianga odbyły się dziś w katedrze w Shantou. Jest to akt przeciwko jedności Kościoła, stwierdził watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi dodał, że Watykan śledzi te wydarzenia z bólem i zatroskaniem.
W uroczystości wzięło udział 8 biskupów będących w jedności z papieżem. Niektórzy z nich wyznali, że zmusiła ich do tego bezpieka. Jednemu udało się przed tym uchronić, ponieważ nad jego bezpieczeństwem 24 godziny na dobę czuwali kapłani i wierni. Są to już trzecie w ostatnich miesiącach święcenia biskupie udzielone w Chinach bez zgody Stolicy Apostolskiej. Takie działanie, o czym Watykan ostatnio przypomniał, pociąga za sobą automatycznie ekskomunikę. Ksiądz Joseph Huang Bingjiang od dawna ubiegał się o biskupstwo, ale Stolica Apostolska nigdy nie uznała go za godnego. Udziela się on aktywnie nie tylko we władzach zależnego od komunistów Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, ale także w polityce, będąc członkiem Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu. Co więcej, diecezja, na czele której stanął, już ma swego biskupa, tajnie wyświęconego za zgodą Watykanu w 2006 roku. W ostatnich dniach władze, które nigdy go nie uznały, zakazały mu sprawowania jakichkolwiek funkcji duszpasterskich.
Śledząca rozwój wydarzeń w Chinach agencja Asia News zauważa, że w nielegalnej sakrze wziął udział niewielu wiernych. Diecezja liczy bowiem 140 tysięcy katolików, a na święcenia przyszło zaledwie około 1,5 tysiąca osób. Władze Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich zapowiadają w najbliższym czasie dalsze nielegalne sakry biskupie w Chinach.
Gościem Radia Watykańskiego jest metropolita mińsko-mohylewski, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, jak udaje się pracującym w kościele w Białorusi otwierać ludziom serca Chrystusowi?
Wyzwania współczesnego świata, wyzwania sekularyzmu, moralnego relatywizmu, czy liberalizmu, może nawet agresywnego czasami liberalizmu, też dochodzą do nas i na te wyzwania trzeba odpowiadać. Z jednej strony nie ma żadnych problemów, jakichś większych problemów są. Za mało księży jeszcze, kościołów za mało, ale utrzymujemy pozwolenie. Ja już w Mińsku mam 8 placów odbudowy nowych kościołów, ale na te wyzwania trzeba odpowiadać, no i staramy się odpowiadać na nie. Relacje z Kościołem Prawosławnym bardzo dobre, dlatego są programy nawet wspólne, wspólne konferencje, wspólne modlitwy. To też bardzo mocno buduje ludzi. To jest wspólne świadectwo wszystkich chrześcijan i obecność przedstawiciela Kościoła Prawosławnego na nabożeństwie w katedrze w Mińsku, czy na odwrót w katedrze prawosławnej obecność przedstawiciela Kościoła katolickiego bardzo mocno przemawia. To wszystko również, aby otworzyć drzwi Chrystusowi. Tak jak otwierał Jan Paweł II, myślę, że ten jego sposób powinien pozostać dalej modelem. Oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania, ale z miłością, ze zrozumieniem, prowadząc dialog z ludźmi, tak samo będąc głosem sumienia współczesnego świata. Jan Paweł II był tym głosem sumienia. On watę jakąś nie zawijał tych trudnych pytań. Białe było białym, czarne było czarnym. I tak samo dzisiaj powinniśmy, patrząc na Jana Pawła II, głosić ten ewangeliczny radykalizm.
Jak pomaga się młodzieży otwierać drogę do Chrystusa?
Organizujemy spotkanie, konferencje w katedrze. Każdej niedzieli spotkanie dla młodych. Tak samo specjalne w Adwencie i Wielkim Poście nocne czuwanie. Na przykład w katedrze w Wielkim Poście tylko zarejestrowanych było 639 osób. Bardzo takie zainteresowanie wielkie. Tak samo pielgrzymki, to przeważnie młodzi. Do Madrydu pojedzie na Światowy Dzień Młodzieży około 700. Im się podoba, tylko trzeba tym się zająć. Tak samo można niż demograficzny w całym świecie, ale jest taka ciekawostka z Białorusi, że zupełnie niedawno Ministerstwo Zdrowia zaprosiło nas, też przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, pomóżcie. Nam teraz w abortariach dają pokój, rozkład, kiedy tutaj będzie ksiądz, czy siostra, czy świecki człowiek, który będzie rozmawiał z tymi kobietami, którzy chcą zrobić tą aborcję. To coś nowego na nasze warunki. Tam, gdzie ten ateizm szalał 70 lat, gdzie taka pustka duchowa była, to też daje jakąś nadzieję.
Mówiło się wcześniej, że nawet prezydent Łukaszenko jest bardzo życzliwy otwarciu katolickiego uniwersytetu w Mińsku. Jak wygląda ten projekt?
Nie mogę znaleźć tego, kto by wziął się za tą sprawę. Nie ma żadnych przeszkód. Nawet teraz zupełnie niedawno otrzymaliśmy budynek szkoły pod cele charytatywne. Więc tam chcemy szczególnie zająć się dziećmi, tak samo może jakieś programy edukacyjne i tak dalej.
Wiadomości, jakie pojawiają się w mediach, to albo oprócz polityki mówi się o bankructwie systemu gospodarczego Białorusi. Jak ta sytuacja wygląda rzeczywiście? Jaka jest odpowiedź instytucji, które już udało się Kościołowi uruchomić na Białorusi?
My nie możemy zmienić sytuacji finansowej, bo Kościół nie jest od tego. Możemy tylko głosić społeczną naukę Kościoła, co i robimy. Ale sytuacja nie jest łatwa gospodarcza. Kryzys ekonomiczny w całym świecie jest. Wcześniej lub później, no, gdzieś jak widzimy, przychodzi do innych krajów i teraz ten kryzys odczuwamy. Mamy nadzieję, że może jakoś uda się z niego wybrnąć, jak i w innych krajach, chociaż jak widzimy w takich nawet bardzo bogatych krajach, ten kryzys trwa już nie pierwszy rok. Także to jest dosyć poważny problem, poważne wyzwanie.
Moim i Państwa gościem był ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Jednym z żywo dyskutowanych tematów związanych z pontyfikatem Benedykta XVI jest kwestia liturgii. Krytycy twierdzą, że papież próbuje cofnąć odnowę Soboru Watykańskiego II. Jednym z dowodów na potwierdzenie tej tezy ma być dokument Motu Proprio Summorum Pontificum z lipca 2007 roku, który ułatwia dostęp do łacińskiej mszy trydenckiej. Czy rzeczywiście Benedykt XVI sprzeciwia się duchowi soborowej odnowy liturgii? Mam wrażenie, że mogą tak twierdzić ci, którzy tak naprawdę nie znają dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ma rację Benedykt XVI, kiedy stwierdza, że Sobór Watykański II dotarł do świata w interpretacji mediów, a nie ze swoimi tekstami, które przeczytało bardzo niewiele osób. Jednym z wynikających z tego nieporozumień jest właśnie dyskusja o liturgii.
To prawda, że Sobór zapoczątkował reformę liturgiczną. Zasadniczo ojcom soborowym chodziło o to, by uczestnictwo wiernych w liturgii było pełniejsze, bardziej aktywne i wspólnotowe. Ale już na samym początku konstytucji o liturgii czytamy, że nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii. Kierowanie sprawami liturgii przynależy Stolicy Apostolskiej i biskupom zgodnie z prawem. Pewno nie jeden by się zdziwił, że tak mówi Sobór, a jednak tak właśnie mówi. Zapewne jakiś mądrala, który powołuje się na Sobór, mógłby stwierdzić, że powyżej zacytowane zdanie nie jest w duchu soborowym. Ojcowie Soboru, którzy dali początek liturgicznej odnowie, byli dalecy od postrzegania liturgii w kategoriach czegoś, co wymyślają sobie ludzie, aby się jakoś wyrazić. W książce Światłość Świata Benedykt XVI stwierdza: chodzi o to, żeby liturgia nie była autocelebracją wspólnoty, gdzie mówi się, jak to ważne, aby każdy wniósł w nią samego siebie i gdzie na końcu istotne pozostaje tylko własne ja. A przecież wchodzimy w coś, podkreśla papież, o wiele większego, dzięki czemu w pewnym sensie możemy wyjść poza siebie i skierować się w dal. Dlatego jest tak ważne, aby liturgia nie była tylko jakimś własnym majsterkowaniem. Tymczasem niektórzy zaczęli pojmować odnowę liturgiczną jako tak zwaną radosną twórczość. Sobór jednak był daleki od rozumienia liturgii jako czysto ludzkiej inwencji. Pozostaje prawdziwe stwierdzenie Piusa XI, że liturgia jest najważniejszym instrumentem nauczania Kościoła i jako taka nie może być czymś w rodzaju didaskaliów takiej czy innej jednostki. W liturgii to nie my coś robimy, nie my pokazujemy naszą twórczość, czyli to wszystko, co moglibyśmy zrobić. Liturgia nie jest, przekonuje w Światłości Świata papież, żadnym show, nie jest teatrem ani spektaklem, lecz ma swoje źródło w kimś innym. Dlatego tak ważny jest szacunek i zakorzenienie w przeszłości. Liturgię można reformować, ale to nie znaczy, że wspólnota może ją jakby stworzyć od nowa. Ułatwienie dostępu do mszy trydenckiej, do której przywiązanie deklaruje wiele osób, w tym także młodych, nie oznacza próby cofnięcia Kościoła do czasów sprzed Soboru. Benedykt XVI tłumaczy: chciałem lepiej udostępnić formę poprzednią, przede wszystkim po to, aby pozostała utrzymana wewnętrzna spoistość historii Kościoła. Jednocześnie papież podkreśla, że odnowiona liturgia mszy świętej pozostaje głównym sposobem sprawowania dzisiaj Eucharystii. Odnowa ta nie oznacza jednak przyzwolenia na to, co miało miejsce po Soborze, a mianowicie na takie mówienie o tak zwanej liturgii trydenckiej, jak gdyby była ona zupełnie błędna. Wielu mówiło o niej z wyższością w lekceważącym tonie. Dlatego Benedykt XVI stwierdza dobitnie: nie wolno nam mówić, przedtem wszystko było na opak, teraz wszystko jest właściwe, gdyż we wspólnocie, w której najważniejsza jest modlitwa i Eucharystia, nie może być całkiem niesłuszne nic, co wcześniej było czymś najświętszym. A zatem w docenieniu starego rytu odprawiania mszy chodziło o wewnętrzne pojednanie z własną przeszłością, o wewnętrzną kontynuację wiary i modlitwy Kościoła. Z przywróceniem starego rytu liturgii wiąże się spór o zachowanie w tymże rycie modlitwy z Wielkiego Piątku o nawrócenie Żydów. Benedykt XVI zmienił stare sformułowanie i wprowadził nowe, które brzmi: módlmy się i za Żydów, niech Bóg i Pan nasz oświeci ich serca, aby uznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. W książce Światłość Świata papież tłumaczy, iż zmiana wydawała mu się konieczna, ponieważ stare sformułowanie było dla Żydów ewidentnie raniące, a poza tym nie wyrażało pozytywnie wielkiej wewnętrznej jedności pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Niestety, nowe sformułowanie też wzbudziło różnego rodzaju krytyki. Najpierw nie spodobało się niektórym tradycjonalistom, którzy, jak to tradycjonaliści, uważają, że stare sformułowanie było ze wszech miar dobre i żadna zmiana nie była potrzebna. W żadnej mierze nie raziło ich mówienie w poprzedniej modlitwie o zaślepieniu Żydów. Z drugiej strony niektóre środowiska żydowskie zawrzały oburzeniem, że oto katolicy nadal chcą bezczelnie modlić się o nawrócenie Żydów. Rabini włoscy postulowali nawet natychmiastowe zawieszenie dialogu z Kościołem katolickim. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy chrześcijanin ma prawo modlić się, aby Żyd rozpoznał w Jezusie Chrystusie Mesjasza i Zbawiciela, a z drugiej strony, czy Żyd ma prawo modlić się, aby chrześcijanie porzucili błędne nauki i powrócili do jedynego prawdziwego monoteizmu Tory? Zauważmy, że Jezus albo jest Zbawicielem wszystkich ludzi, albo nie jest. W związku z tym nie może być tak, że co do osoby Jezusa mają rację chrześcijanie, a zarazem rację mają Żydzi. Jakaś zasłona na czyichś sercach spoczywa. Dlatego i wzajemny szacunek nie polega na udawaniu głupiego i twierdzeniu, że wszystkie religie są tak samo prawdziwe i tak samo jednocześnie nieprawdziwe, i że każdy będzie zbawiony przez tego, w kogo wierzy, choćby był to na przykład Bóg światowid. Powiedzmy jasno, muzułmanin ma prawo modlić się za chrześcijan, aby przeszli na islam. Żyd ma prawo pragnąć, aby nie głoszono gorszącej go nauki, iż Jezus jest Bogiem. Chrześcijanin ma całkowite prawo modlić się, aby wszyscy uznali w Jezusie Zbawiciela. A katolik ma prawo prosić Boga, by Kościołowi katolickiemu przybywało członków. Jeśli coś uważam za największą wartość, to pragnę, aby inni tę wartość również przyjęli. W Światłości Świata Benedykt XVI tłumaczy, że w nowym, wprowadzonym przez niego sformułowaniu modlitwy za Żydów obecna jest nasza wiara, że Chrystus jest Zbawicielem wszystkich, że nie ma dwóch dróg zbawienia, a więc Chrystus jest też Zbawcą Żydów, a nie wyłącznie pogan. Ponadto papież precyzuje, że zawarty w tej modlitwie sens wyraża także, że nie modlimy się bezpośrednio o nawrócenie Żydów w misjonarskim znaczeniu, lecz o to, aby Pan doprowadził do takiego historycznego momentu, w którym my wszyscy będziemy zjednoczeni ze sobą nawzajem. Warto zauważyć, że niektórzy otwarci i światli Żydzi zgodzili się z takim tłumaczeniem modlitwy za Żydów wprowadzonej przez Benedykta XVI. Jakob Neusner, nowojorski rabin i historyk, bronił tego sformułowania, wskazując, że modlitwa o nawrócenie innych na wiarę, którą uważam za prawdziwą, leży w logice monoteizmu. Przecież także wierzący Żydzi modlą się codziennie 3 razy o to, aby któregoś dnia wszyscy niebędący Żydami wezwali imię Jahwe. Inny szczegółowy, ale budzący wiele sporów problem związany z liturgią to napięcie między udzielaniem komunii bezpośrednio do ust, a udzielaniem jej na rękę. Wiemy, że podczas liturgii papieskich Benedykt XVI udziela komunii do ust. W książce Światłość Świata papież stwierdza: nie jestem z zasady przeciwko komunii na rękę. Sam tak jej udzielałem i tak ją przyjmowałem. Po czym wyjaśnia: przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste. Tu dzieje się coś szczególnego. Tutaj jest obecny ten, przed którym pada się na kolana. Sądzę, że nawet jeśli ktoś ma inną wrażliwość i jest zdecydowanym zwolennikiem komunii na rękę, to takie tłumaczenie Benedykta XVI powinien przyjąć ze zrozumieniem.
O liturgii według Benedykta XVI mówił ksiądz Dariusz Kowalczyk. I na tym kończymy czwartkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.